Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Kontynuujemy serię Lego. Ale zanim, chciałem Was serdecznie pozdrowić i tak naprawdę przywitać w imieniu pastorów tego kościoła, Mireli i Daniela Różańskich. Oni Was serdecznie pozdrawiają. Już za nimi tęsknimy. Wczoraj rozmawiałem z Danielem. On również Was pozdrawia, za Wami tęskni i cała ekipa, która z nimi tam pojechała. Już wracają w ten czwartek, więc niedługo będą z nami. Ale mieliśmy dobry czas, prawda? Mieliśmy dobry czas, nawet jeśli nie było naszych kochanych pastorów. Ale wracają, byli w Australii, są jeszcze w Australii. Teraz odwiedzają kościół Hillsong, żeby się inspirować, żeby się budować. To jest istotne, żeby mieć takie miejsca, do których możemy pojechać, żeby się zainspirować, żeby ludzie lepsi od nas, ludzie, którzy znają się na pewnych rzeczach lepiej, mogli inwestować w nasze życie. Amen? Amen. Kochani, wracamy do tematu, a raczej kontynuujemy temat Lego. Eryk w zeszłym tygodniu... Dziękuję za to słowo, Eryku. Dziękuję za to słowo. Wielkie brawa dla tego człowieka. To było coś inspirującego i Eryk już zrobił nam taki wstęp, ale przypomnę, że Lego... Dlaczego Lego? Tu nie chodzi o klocki Lego, ale chodzi o Lego z greki, to znaczy mówić. Niezłe, nie? Taki, kurczę, tak, greckie słowo damy, zrobimy serię. Niech będzie ciekawie. Jest ciekawie i dlaczego mówimy w ogóle o mowie? Dlaczego to jest tak istotny temat? Z tego względu, że słowa, tak jak już Kuba świetnie nakreślił na początku, słowa tworzą mnóstwo rzeczy. Mogą budować, ale mogą też niszczyć. Mogą przynieść błogosławieństwo, mogą przynieść przekleństwo. Mogą zachęcić i mogą zdemotywować. I o tym dzisiaj będziemy między innymi mówić, o tym, jak istotne są słowa zachęty i słowa błogosławieństwa. Jesteście podekscytowani? Jeżeli jesteście podekscytowani, oddajmy Bogu chwałę. Chcę Wam powiedzieć, w tym kościele możecie czuć się, jeśli chodzi o dawanie feedbacku, swobodni. Żeby powiedzieć amen. Amen, to co to znaczy amen? Zgadzam się, niech tak będzie. To jest wręcz powiedzenie takiego proroctwa. Więc jeżeli chcemy mieć udział w tym, żeby te rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, żeby się działy w naszym życiu, potwierdzajmy to. To także buduje atmosferę, w której chcemy być. Ja wierzę, że Bóg jest godzien chwały, wszelkiej chwały. Dlatego też, kiedy mamy uwielbienie. Powiem Wam szczerze, kiedyś mój szef, były szef, Amerykanin, misjonarz, powiedział, kiedy nie spocę się dobrze po uwielbieniu, to znaczy, że to, że nie byłem w tym na 100%. Ale on jest Amerykaninem. W Ameryce, wiecie, oni tam są bardziej jeszcze ekspresyjni, ale my możemy troszeczkę swojej polskiej natury tutaj pokazać, bo jak wiem, Polacy są niezwykle ekspresyjni, szaleni, więc lubimy to robić. A więc wracając do słowa, jest tak naprawdę... Rodzimy się jako pesymiści i jako... Realiści. O, Eryk, typowy realista. Jako optymiści też, prawda? Albo jest właśnie Eryk, który jest realistą. Kiedy mamy jakiś mega plan, mówię, Eryk, słuchaj, stało się to i to. Eryk mówi, Dobrym głosem realizmu jest w moim życiu. Kto za to zapłaci? To akurat Bartek Kaczmarzyk zawsze mówi. Bartku, kupmy wszystko do kościoła, jest potrzebne to i to i to i to. A Bartek, okej, realistyczny wgląd. I widzicie, zanim zaczniemy mówić o tym, jakie słowa powinniśmy wypowiadać, chciałbym, żebyśmy skupili się też na naszym nastawieniu i jak istotne to jest. Tak jak powiedziałem, często naturalnie jesteśmy z natury pesymistami, a czasem bardziej optymistami czy realistami. Są osoby, które na wszystko są podekscytowani, mówią, tak, ale mega, o, jaki kapelusz, co za gość, co, jak dzisiaj prowadził. A niektórzy będą tacy, którzy przyszli już tutaj i już przygotowali się do tego, żeby pewne rzeczy im się nie podobały. Wchodzimy i tak, kościół w kawiarni? No nie wiem, czy to jest Boża świątynia, Boży dom. Ten kaznodzieja, to ile on ma lat? Skończył w ogóle liceum? Ale żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, mam w tym roku 25 lat, już kończę, wiem, że wygląda mniej. Ćwierćwiecze! Więc prawda jest taka, że różnie naturalnie się zachowujemy. Jedni są bardziej optymistycznie nastawieni, inni są negatywnie nastawieni i skupiają się na tym bardzo. Ale to nie jest nic odkrywczego, bo Salomon napisał o tym już kawał czasu temu w 11 rozdziale, 27 wersecie powiedział: jeśli szukasz dobra, znajdziesz dobro, znajdziesz przychylność. A jeśli szukasz zła, ono cię dosięgnie. Dość prosta zasada, prawda? Dość mocna mądrość. Jeśli szukamy dobra, jeśli skupiamy się na dobrych rzeczach, będziemy je faktycznie zauważać, ale jeżeli już przyjdziemy z negatywnym nastawieniem, z negatywnym podejściem do życia, to oczywiste jest to, że będziemy te negatywne rzeczy widzieć. I nie zrozumcie mnie źle, nie chcę promować takiej postawy zamykania oczu, chowania głowy w piasek i udawania, że wszystko wokół mnie jest wspaniałe. Żeby nie było, na świecie jest mnóstwo tragicznych rzeczy. Czytamy wiadomości, jeśli oglądacie wiadomości, to głównie 90% wiadomości to jest coś negatywnego. Jeżeli czytamy wiadomości w internecie, to im bardziej szokujący nagłówek, negatywnie szokujący najczęściej, tym lepiej się klika. I prawda jest taka, że to nie jest tylko klikalność, ale faktycznie nasz świat jest zepsuty i jest w bardzo ciężkim momencie, ale prawda jest taka, z drugiej strony, że Bóg czyni cały czas niesamowite rzeczy. I to nie jest tak, że Bóg już nie panuje nad tym światem, już nie ma nic do powiedzenia, ale Bóg jest potężny i Bóg cały czas czyni cuda i choćby ten Kościół to jest jeden z Bożych cudów, gdzie możemy przyjść i możemy doświadczać rzeczy, które są pozytywne. Amen? Chociaż na pewno, jak to w każdym miejscu, spotkamy te rzeczy, które nas zabolą, które będą negatywne, ale jeżeli będziemy szukać dobra, będziemy znajdować przychylność, będziemy znajdować dobro. I chcę wam powiedzieć, że nie chcemy być optymistami, nie chcemy być pozytywnie nastawieni z tego względu, że tak się czujemy. Że po prostu tak trzeba i nie przyjmujemy innych informacji do swojego życia. Ale ja pragnę to powiedzieć i pragnę podkreślić to, co Bóg mówi, że jesteśmy optymistami ze względu na to, co jest prawdą. Ze względu na to, co powiedział Bóg. I możecie to sobie zapisać, możecie wyryć to na swoich sercach, ale nie jestem optymistą dlatego, że coś czuję, ale dlatego, że Bóg coś powiedział. A jeżeli wierzę temu słowu, jeżeli wierzę to, co Biblia mówi, to pragnę być optymistą i pragnę być pozytywny, bo wiem, jak ta cała historia się kończy. Bo wiem, jaki jest dalszy ciąg tej historii, że Bóg zwyciężył, że Bóg pokonał śmierć, że Bóg pokonał grzech, że On zwyciężył, a szatan jest pokonany. Oddajmy Bogu chwałę za to. I na podstawie listu do Rzymian możemy właśnie mnóstwo rzeczy przeczytać tego, jak warto być optymistą, dlaczego warto być pozytywnym. Z tego względu choćby, że jestem zbawiony i moja wieczność jest bezpieczna. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to są ekscytujące wiadomości. Wiecie, żyjemy tutaj teraz, to co się dzieje tutaj jest mega ważne, ale prawda jest taka, że to nie jest nasz dom. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, moim domem nie jest świat, który tutaj widzimy, ale moim domem jest to, co będzie później. To, gdzie spędzę swoją wieczność. A jeżeli przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, mogę być pewien, że moja wieczność jest bezpieczna. Jakże ekscytujące są to wiadomości. Wow! I mój optymizm nie jest oparty na emocjach, ale jest oparty na prawdzie. A prawdą jest Boże Słowo. Kolejna rzecz, którą mówi Boże Słowo w liście do Rzymian, to, że nie ma potępienia tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nasz świat jest otoczony tym, żeby wskazywać palcami, żeby potępiać, żeby czuć się winnym, że znowu mi coś nie wyszło. Jest mnóstwo komunikatów tego, jak są rzeczy negatywne i jak często żyjemy w poczuciu winy, wśród wyrzutów sumienia. Ale Jezus Chrystus powiedział, że nie ma w Nim potępienia. Co to znaczy nie ma w Nim potępienia? To, że jeżeli miałeś jakiś grzech w swoim życiu, może masz jakiś grzech w swoim życiu, może będziesz miał jakiś grzech w swoim życiu, to Jezus Chrystus go zwyciężył i go przebaczył. Jeżeli ty przyjmujesz Jego ofiarę, twój grzech jest przebaczony. Nieważne, czy on był, czy jest, czy on będzie, on nie dość, że ci go przebaczył, to jeszcze chce dać ci moc do tego, żeby go pokonać. I to jest ekscytujące i to sprawia, że chcę być optymistą. Co jest również niesamowite, to, że Jezus siedzi po prawicy Ojca, czyli Boga, i wstawia się za nami. Brzmi to nieźle. Jezus się wstawia za nami. Co to znaczy wstawia się za nami? To jest takie fancy słowo biblijne, wstawiennictwo. To znaczy, że po prostu On modli się o nas. Że On wstawia się w swoim imieniu do Boga Ojca. I opowiem taką jedną historię. Eryk Znowu będziesz w tej historii, jak zawsze. Erik jest moim ulubionym człowiekiem od historii. Ale z tego względu, że od lat się przyjaźnimy. Erik mieszka w Sopocie. Sopot, polecam. Niektórych spotkałem w piątek w Sopocie z kościoła. Pozdrawiam wszystkich. Kościół Echo. Dobre miejsce, żeby kontynuować relacje. Wiecie, Erik mieszka w Sopocie w takim bardzo, bardzo malowniczej ulicy. Nie będę mówił gdzie, bo założę się, że jakbym powiedział, to wszyscy by chcieli do ciebie przyjść, ale teraz tam nie mieszkasz akurat. O, mieszkałeś tam. Rodzinny jego dom jest w Sopocie i pewnego razu właśnie udałem się do Eryka do domu odwiedzić go w jakiś wolny dzień. I idę sobie tą ulicą, ona jest dość długa, malownicza, piękne domy, piękny, bogaty Sopot. Idę sobie, słucham muzyczki i nagle, jak jestem w połowie tej ulicy, żeby już gdzieś tam zbliżyć się do domu Eryka, słyszę jakby modlitwę. Tak jakby echo modlitwy się niosło po tej ulicy. A tak mówię, nie, no to na pewno w tej muzyczce jakaś taka, jak, nie wiem, ktoś się modlił może, nie wiem. Chociaż słuchałem wtedy jakiegoś rapu, a nieważne. Idę dalej, ale wiecie, słyszę coraz głośniej tą modlitwę. Zdejmuję słuchawki i faktycznie słyszę, jak ktoś się modli, wiecie, tak gdzieś daleko i zrozumcie to dobrze. Dom Eryka nie jest już przy ulicy. To jest tak, że musisz otworzyć bramkę, pójść daleko, gdzieś tam jeszcze taki wjazd jest, musisz kawałek jeszcze przejść. Ile to jest metrów? 40 metrów dokładnie wie. Więc 40 metrów jeszcze trzeba przejść, więc to nie jest tak, że to jest od razu przy ulicy, ale słyszę tą modlitwę coraz głośniej, więc zbliżam się, otwieram tą bramkę, słyszę tą modlitwę coraz głośniej, ale nie jest to głos Eryka, ani nie jest to głos jego rodziców, ale myślę, może przez megafon się modlą, nie wiem, może puścili, nie wiem, może chcieli sąsiadów zachęcić do modlitwy i puścili coś na głośnikach, nie wiem, ale wchodzę i wiecie, tak głupio mi wejść, aczkolwiek mieliśmy taką relację, że mogłem wchodzić po prostu tak z bomby. Więc zrobiłem to, wszedłem, a tam jednak drzwi się dość głośno otwierały, na tyle, że każdy usłyszał, ale wchodzę. Modlitwa była tak głośna, że nikt nie zorientował się, że wszedłem do domu. Więc zamknąłem drzwi i był tam pewien mężczyzna, który jest z Tajlandii, ma na imię Dariusz. To jest legenda wśród modlicieli. To jest człowiek, który kiedy się modli się tak głośno, że słychać go w połowie ulicy Abrahama w Sopocie. I powiem wam, no mija dosłownie 10 minut minęło, on się dalej modli, głośno się modlił rodziców Eryka, oni akurat jechali wtedy na misję, błogosławię tych ludzi, krzyczy, wiecie. Nazywaliśmy go Dariusz Krzykacz. Ale stwierdziłem, że zmienimy jego pseudonim na Człowiek Modlitwy. W sumie taki chyba jest jego prawdziwy pseudonim. On teraz mieszka w Tajlandii, robi tam niesamowite rzeczy dla Boga, ale także ma palarnię kawy, która jest wspaniała kawka. Jak chcecie to zgłosić do Eryka, on tam coś sprzeda. Już wiecie, gdzie mieszkał. I wchodzę już po 15 minutach, czy po 10 minutach zorientowali się wszyscy, że okej, okay, o, amen, amen. O, Olek, jesteś tu długo? Ja tak, nie, dopiero wszedłem. Usłyszałem modlitwę, więc przyszedłem. I ten Dariusz na mnie spojrzał, wiecie, takim niezwykłym, takim Bożym spojrzeniem. Spojrzał na mnie i powiedział, młody człowieku, pozwól, że się o ciebie pomodlę. Dariuszu, panie Dariuszu, proszę bardzo. Pomodlił się o nas, wtedy organizowaliśmy spotkanie studenckie Petra. Ogłaszał błogosławieństwo Boże, tak też również głośny sposób. Coś czuję, że dlatego się ci sąsiedzi wyprowadzili z góry. Wszystko jasne. No i dlaczego to mówię? To, żeby ten człowiek się o mnie pomodlił, to było takie niezwykle motywujące. Wiecie, ja nie jestem akurat aż tak głośny w modlitwie, ale to był taki człowiek modlitwy, więc to był zaszczyt, żeby on mógł się za mną wstawiać. I powiedział, młody człowieku, będę się o ciebie modlił. Jak już pojadę do Tajlandii, będę pamiętał o waszej organizacji i będę się modlił. I wiecie, ja tak się poczułem zbudowany, mówię, wow, taki człowiek, który tak się modli, będzie pamiętał o mnie w Polsce, wow. I dlaczego to mówię? Dlatego, że za nami nie wstawia się tylko Dariusz, człowiek modlitwy, ale za nami wstawia się sam Jezus Chrystus. I On, kiedy się wstawia, powiem wam szczerze, nie musi nawet krzyczeć, bo kiedy Jezus się wstawia, rzeczy się dzieją. Amen? Amen. I chciałbym wam przeczytać jeden werset z Rzymian 12 rozdziału, drugi werset. Nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Kiedy wchodzę do internetu, kiedy czytam różne komentarze, to widzę tam głównie negatywne treści. Zgodzisz się z tym? Jest dużo ludzi, którzy którzy mówią pozytywne rzeczy, ale zazwyczaj nie jest to modne. Prawda jest taka, że teraz nie jest modnym, tak jak tutaj czytamy, nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku. A wzorce tego wieku to, że zbytni optymizm nie jest wcale fajny. To, że kogoś propsujesz, to, że komuś mówisz miłe rzeczy, to wcale nie jest takie fajne. To wcale nie jest modne. Są oczywiście ludzie, którzy bardzo się na tym skupiają, tak jak mówcy motywacyjni, coache i tak dalej, ale prawda jest taka, że kiedy czytam o nich w internecie, to jak ludzie ich odbierają, jest nawet taki fanpage Beka z coachingu i rozwoju osobistego. I nie, żeby nie było, parę rzeczy tam dobrych umieszczają i faktycznie jest to zabawne, ale prawda jest taka, że kiedy wchodzimy do internetu i czytamy o tych rzeczach, widzimy mnóstwo negatywnych rzeczy, mnóstwo negatywnych słów, mnóstwo zniechęcających słów. Ale ja wierzę, że Jezus Chrystus powołuje nas do tego, żebyśmy nie podporządkowywali się wzorcom tego wieku, nie podporządkowywali się wzorcom tego świata, tej mody. Wiecie, jak prowadzę grupę młodzieżową, akurat dzisiaj ekipa jest też w Kids, część ekipy jest w Kids, Nikola jest tutaj, ale na tej grupie widzę, jaki jest dzisiejsza młodzież. To jest takie śmieszne powiedzenie. Dzisiejsza młodzież jest taka i taka. Mnóstwo ludzi właśnie narzeka o tym. A dzisiejsza młodzież, ja wam powiem, młodzież jest wspaniała dzisiaj. Ale prawda jest taka, że wzorce nie jest dobry wzorzec dla nich, bo mało słyszą pozytywnych rzeczy. Mało słyszą docenienia, mało słyszą, że fajnie się ubierają, że mają ciekawy styl, że mają fajne marzenia. Jeśli oni nie mają dobrego wzorca, ludzi, którzy motywują, ludzi, którzy błogosławią, ludzi, którzy mówią dobre rzeczy, to jak nasza młodzież może być osobami, która jest tymi, którzy mówią dobrze? Więc my jesteśmy tymi, którzy możemy to zmienić. Amen? I chcę wam powiedzieć jedną historię. Jest to sportowa historia. Przepraszam, wiem, że mieliśmy dopiero Dzień Kobiet, może powinienem przygotować coś bardziej damskiego, ale nie mogłem po prostu tego przeoczyć, bo w tę środę wydarzyła się historyczna rzecz, jeśli chodzi o piłkę nożną. Chciałem wyświetlić twarz jednego człowieka. Nie wiem, czy go kojarzycie. Jest to Norweg, który nazywa się Ole Gunnar Solskjær. Niektórzy powiedzieli Solskjær, tak? To okej, ale Solsza się mówi, wiem, bo mam dziewczynę narzeczoną w Norwegii. Powiedziała mi, jak się dobrze czyta. I ten człowiek to jest trener, ale także legenda zespołu Manchester United. Nie wiem, czy ktoś lubi Manchester United na tej sali. Jest nie z kilku fanów. Wielkie brawa dla Manchesteru, bo wygrali ostatnio niezwykle trudny mecz. I dlaczego w ogóle mówię o Ole Gunnarze Solskjær? Dlatego, że ten człowiek w 99 roku, 1990 roku, był piłkarzem Manchester United. Wtedy był to finał Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Manchesterem United. Mój ukochany Bayern, żebyście widzieli, jestem mega fanem Bayernu, a będę mówił o Manchesterze, więc to jest zapłacenie ceny. I wtedy do 90 minuty Bayern Monachium prowadził 1-0. To był finał Ligi Mistrzów, najbardziej prestiżowego pucharu, jaki jest w piłce nożnej, jeśli chodzi o klubowe rozgrywki. I Bayern prowadzi 1-0, ja wtedy miałem 5 lat, więc aż tak się nie ekscytowałem, ale wiecie, znam historię piłki, więc o tym dużo czytałem. I w 91 minucie pewien człowiek wyrównał na 1-1, a w 93 minucie, generalnie mecz ma 90 minut, więc to był doliczony czas gry, w 93 minucie właśnie ten człowiek, Ole Gunnar Solskjær, strzelił mojemu Bayernowi i dzięki temu Manchester United zdobył Ligę Mistrzów. Teraz, w 2019 roku, w tę środę, był rewanż pomiędzy meczem Manchester United a Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu Manchester przegrał 2-0. Wszyscy mówią u siebie, wiecie, na Old Trafford, na Teatrze Marzeń, na stadionie, na którym się nie przegrywa, ale no niestety przegrali, wszyscy tacy, masakra, dobra, już nie mają szans, żeby się z tego wygrzebać. Zwłaszcza, że kilku zawodników było kontuzjowanych, tak naprawdę to 10 zawodników podstawowego składu nie mogło zagrać w meczu rewanżowym w Paryżu. Więc to było tak naprawdę mission impossible. I podszedł pewien redaktor do Ole Gunnara i powiedział: Ole, jesteście w ciężkiej sytuacji. Nie widzę tego, żebyście mogli coś z tym zrobić. To jest naprawdę wielka góra. Ale Ole Gunnar Solskjær wtedy spojrzał na tego redaktora i powiedział: góry są po to, żeby je zdobywać, prawda? I wiecie, co się wydarzyło? Właśnie w tę środę Manchester United wygrał 3-1 z Paris Saint-Germain i awansował do kolejnej rundy rozgrywkowej. Więc wielkie brawa dla Manchesteru. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszyscy tak naprawdę skazywali ich na porażkę. Jeszcze chciałbym drugie zdjęcie pokazać. To są zawodnicy Manchesteru. Nikt z nich nie ma powyżej 22 lat. Generalnie nikt prawie z nich oprócz tego na środku Rashforda nie ma doświadczenia w grze w Lidze Mistrzów. A to jest ogromna presja, to jest najwyższy poziom, ale jednak Ole Gunnar potrafił zmotywować, potrafił zachęcić tych młodych chłopaków, że mogli pójść dalej i odnieśli sukces. I wiem, że to jest taki tanie porównanie o piłce nożnej, ale prawda jest taka, że każdy by mógł się poddać, ale Ole Gunnar stwierdził, ej, góry są po to, żeby je zdobywać. A powiem wam więcej, Jezus Chrystus powiedział, że choćbyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy, to nie tylko zdobędziesz tę górę, ale tą górę możesz przenosić, bo Bóg daje ci moc do tego, żebyśmy przenosili góry i żebyśmy zdobywali szczyty. Przy powieści Salomona 16, rozdział 24, werset mówi, miła mowa jest jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Eryk dzielił się już tym wersetem tydzień temu, chyba, może nie wiem, ale jest to z Biblii. I to jest niezwykłe, jak miłe słowa są istotne. I tak jak już mówiliśmy wcześniej, miłe słowa i propsowanie innych ludzi, chwalenie innych ludzi wcale nie jest w modzie. Często kojarzy się ze słabością, że doceniamy kogoś innego, że mówimy dobrze o innych ludziach, bo nie chcemy, żeby popadli w pychę, bo nie chcemy, żeby, nie pomyśleli o sobie za bardzo, albo żeby nie zdawało się, że za dużo już o tym słyszą, więc na pewno już nie docenią tego kolejnego dobrego słowa. Ale prawda jest taka, że jesteśmy otaczani tak wieloma negatywnymi komunikatami i jestem przekonany, że większość z nas nie zmaga się z pychą, ale zmaga się ze złymi myślami o sobie. Większość z nas nie zmaga się z tym, że o, dzisiaj za dużo słyszałem dobrych słów. Już nie chcę więcej słyszeć. Chcę słyszeć prawdę o tym, jak jest. Oczywiście, ważna jest prawda. Ale tak naprawdę większość rzeczy, które mamy w głowie, to nie jest prawda, ale to są negatywne rzeczy o sobie. To są kompleksy, to są wyrzuty sumienia, to są myśli w stylu nie uda mi się, nie stać mnie na to, jak sprawię, że moja rodzina będzie miała kasę za miesiąc, skoro w pracy mi się nie układa. Większość myśli, które nas otaczają, z którymi spotykamy się na co dzień, tak naprawdę to są myśli negatywne. Ale ja wierzę, że i Boże Słowo mówi o tym, że miła mowa jest jak plaster miodu dla duszy. Dusza to nic innego jak właśnie emocje, jak to, co odczuwamy. Dlatego miła mowa może sprawić to, że z ciężkiej sytuacji możemy wejść w dobre samopoczucie. A także jest to lekarstwem dla ciała. Jeżeli jesteśmy pełni negatywnych myśli, to jest udowodnione, nawet to przekłada się na nasze zdrowie. Jeżeli myślisz o sobie źle, jeśli wypowiadasz negatywne słowa nad sobą, prawda jest taka, że częściej chorujesz. Ale ja wierzę, że my możemy być tymi, którzy zmieniają tą modę. Że hej, koniec z negatywnymi słowami, koniec z podważaniem wszystkiego, co się dzieje wokół. Bądźmy tymi, którzy są tym plastrem miodu dla innych ludzi. Amen? I Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy byli ludźmi zachęty. Ty i ja jesteśmy powołani do tego, żebyśmy byli ludźmi zachęty. Nie wiem, czy kojarzycie takiego człowieka, Barnabę. Barnaba był to facet, który był jednym z apostołów, był uczniem Jezusa, ale był jednym z ludzi, którzy zakładali kościoły. I wiecie, chciałbym przeczytać jeden fragment o nim. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 22 do 26 wersetu. Wieść o nich dotarła do kościoła w Jerozolimie. Było to o uczniach. Także wysłali do Antiochii Barnabę. Ten, gdy przybył na miejsce i przekonał się, że Bóg okazał im łaskę, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trzymali się Pana. Był on dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. Spora też grupa ludzi została pozyskana dla Pana. Barnaba udał się również do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam, sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną liczbę osób. To w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Dlaczego przeczytałem ten werset o Barnabie? Wiecie, kiedy Barnaba wyruszył do Tarsu, w poszukiwaniu Saula, Saul to nie kto inny jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł rozpoczął swoją służbę właśnie ze względu na Barnabę. I nie bez powodu Barnaba to Barnaba, bo Barnaba znaczy człowiek zachęty, syn zachęty. I tak jak czytamy, kiedy on wcześniej poszedł do Antiochii, Bóg okazał im łaskę, ucieszył się i Barnaba zachęcał wszystkich. Bóg nas zachęca dzisiaj, żebyśmy my byli zachętą dla wszystkich. Bo jestem przekonany, że kiedy my zachęcamy ludzi, kiedy my uwalniamy słowa błogosławieństwa nad innymi ludźmi, nie wiemy, co ci ludzie, jak w tych ludziach może urodzić się coś niesamowitego. I właśnie Barnaba pojechał do Tarsu, znalazł Saula i nie wiem, czy wiedział, jaki Saul ma potencjał, jaki Paweł ma potencjał, ale kiedy go zachęcał, kiedy go prowadził, kiedy służyli razem, Paweł teraz jest autorem większości Nowego Testamentu, który czytamy, który jest dla nas podstawą wiary. I właśnie dzięki Barnabie, który był synem zachęty, możemy dzisiaj tak naprawdę mieć część Pisma Świętego. I to jest niezwykłe i ja wierzę, że Bóg nas zachęca, żebyśmy my byli takimi Barnabami. Ale nie tylko byli Barnabami, ale także mieli swoich Barnabów. Aby byli ludzie wokół nas, którzy także nie tylko mówią prawdę do naszego życia, ale przede wszystkim mówią też zachętę. Bo chcę wam powiedzieć, jest tego za mało. Również w Kościele. Jeżeli kaznodzieja mówi dobre słowo, zachęcajmy go. I nie mówię tylko... Jeżeli jest ktoś, kto grał świetnie, kto robił coś dobrego, zachęcajmy go, nie bądźmy ludźmi, którzy powstrzymują się od dobrych słów. Jeżeli masz w głowie jakieś dobre słowo, ej, kurczę, ale ktoś dobrze dzisiaj wygląda, powiedz tej osobie to, nic się nie stanie wielkiego, że powiemy te rzeczy. On nie popadnie w pychę, ani nie będzie, nie odbierze cię źle, a nawet jak odbierze cię źle, to już jego problem. Jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby przyjmować słowa zachęty, to musimy nad tym popracować. Jeżeli masz problem, żeby przyjmować pozytywne słowa, musisz także zacząć nad tym pracować, bo to jest niezwykle istotne, żeby móc także to przyjmować. I chcę powiedzieć o jednej osobie, a jest to mój szef. Tym razem nie Eryk, jest to mój szef. Wiecie, co jest dość wyjątkowe, to nie wiem, jak wy byście się czuli, że głosicie kazanie w kościele, a wasz szef jest na tej sali, a jest to Krzysztof Bobiński. Wielkie brawa dla tego człowieka! Gdzie Krzysztof jest niezwykłym szefem, ale nie będę skupiał się tylko na tym, jak jest wyjątkowy, jak zachęca, jak motywuje, ale na tym, jaką atmosferę wprowadza w pracy. Wiecie, on naprawdę ma dość dużo odpowiedzialności w naszej firmie, niesie duży ciężar. Różne są okoliczności, jak pracujesz w korporacji, która gdzieś dużymi pieniędzmi obsługuje, to jest duża presja, jest duży stres, ale ten człowiek, kiedy wchodzi do firmy, kiedy wchodzi na spotkanie, kiedy wchodzisz na spotkanie z nim, atmosfera się zmienia. I to nie jest tylko moje wrażenie, gdzie ja go znam i wiem, jaki jest, ale widzę, jak ludzie w firmie, którzy często są negatywni, którzy często są smutni, którzy często są zdemotywowani, Krzysiek wchodzi, mówi kilka słów i nagle wszyscy wow. To jest właśnie jeden z Barnabów. Wielkie brawa dla Krzysztofa. I chcę dzisiaj rzucić nam takie trzy wyzwania. Pierwsze wyzwanie to, żebyśmy zachęcali codziennie. Wprowadźmy taką zasadę do naszego życia. Zachęcajmy codziennie. Możemy się zastanowić, dlaczego codziennie? Ale już powiedziałem o tym dość wystarczająco. Dlaczego warto zachęcać każdego dnia? Bo prawda jest taka, że tak jak Eryk dzielił się tydzień temu, dobre słowo nie równoważy się z negatywnym słowem. Prawda jest taka, że możesz podejść do osoby, powiedzieć mu 20 dobrych słów, ale powiesz to jedną negatywną, zgadnijcie, na czym się skupi. Dlatego musimy mówić więcej i więcej pozytywnych słów. Musimy uwalniać życie nad sobą. A prawda jest taka, że Bóg, kiedy spotykamy się z Jezusem, kiedy oddajemy Mu swoje życie, to nie jest tylko tak, że wiecie, okej, teraz wybieram jakiś kościół, będę chodził do kościoła, będę może służył i na tym się kończy. I może będę zbawiony. Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego życia, zaczyna się dziać coś niezwykłego. Duch Święty, sam Duch Święty, który jest częścią Trójcy, zamieszkuje w tobie i sprawia, że niezwykły proces w twoim życiu się zaczyna i że już nie jesteś w tym życiu w pojedynkę, ale to Pan uzdania cię do tego, żebyś mógł robić różne wspaniałe rzeczy, żebyś mógł zachęcać, żebyś mógł uwalniać życie. To nie jest tylko z ciebie, ale to jest z tego Ducha Świętego, który mieszka w tobie. I to jest ekscytujące i to też sprawia, że chcę być optymistą, to też sprawia, że chcę być pozytywny i to sprawia, skoro Pan mi tyle przebaczył, skoro Bóg mi tyle wybaczył, tym bardziej ja chcę wybaczać innym, tym bardziej ja chcę doceniać innych. Skoro ja jestem w tym miejscu, a wiem, ile zrobiłem negatywnych rzeczy w swoim życiu, a jednak Bóg okazał mi taką łaskę i postawił takich ludzi, którzy mnie zachęcali, którzy mnie prowadzili, że tym bardziej ja chcę teraz uwalniać to na innych. Amen. Drugie wyzwanie to zachęcanie przy innych. To jest naprawdę coś wyjątkowego. I nie chodzi, żeby to robić w kłopotliwy sposób. Wiecie, czasami mamy, czujemy się tacy unieśmieleni, jak ktoś nas chwali. Ale wiecie, istotne jest to i mam wielką moc, kiedy przychodzę do kogoś, mówię mu dobre słowa, a przy tym jest jego żona. Przy tym jest jego dziecko. Przy tym jest jego przyjaciel, który może nie wiedział, ile ten człowiek robi na przykład dla kościoła. To ma ogromną, ogromną moc. Bo wtedy może członek rodziny nagle tak się, ta jego żona, czy ten jej mąż mówi, wow, nie wiedziałam, kochanie, że tak bardzo służysz Bogu. Nie wiedziałam, że jesteś tak oddany różnym sprawom. Albo może twoje dziecko, kiedy usłyszy dobre słowo na temat taty, powie, wow, tato, dlatego czasami jesteś zajęty. Dlatego czasami interesujesz się tymi sprawami bardziej. Czasami brakuje mi czasu z tobą, ale już rozumiem, dlaczego to robisz. Że widzę, że chcesz służyć Bogu, że dlatego czasami nie mamy czasu razem. To sprawia, że możemy zrozumieć, naprawdę ma to wielką moc, żeby zachęcać ludzi przy innych, żeby zachęcać ludzi ze sceny. Żeby nie zachęcać tylko, nie motywować tylko tych, którzy stoją na scenie, a ci, którzy często są schowani. Często ci, których nigdy tutaj nie zobaczycie, oni robią ogromną robotę. Nigdy nie bójmy się ich zachęcać też publicznie. I trzecia rzecz, to zachęcajmy samych siebie. Mówi się często, ej, to nie jest o mnie, tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o ludzi, tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o Kościół. Oczywiście, jesteśmy powołani do tego, żeby służyć innym, ale prawda jest taka, że czasami nie chodzi o innych, chodzi o ciebie. Czasami musisz na chwilę się zatrzymać i zastanowić się, ej, jak ja się czuję? Czy ja jestem zachęcony? Czy ja jestem zmotywowany? Czy ja słyszę dobre słowa do swojego życia? Jakie jest zdrowie mojej duszy? Jakie jest zdrowie moich myśli? Złapałem się na tym, że mam pewne konwersacje ze sobą. Każdy to chyba ma, prawda? Że rozmawiamy ze sobą, ze swoją głową. Tak, no co tam, Olek, dzisiaj porabiasz? Nie? A spoko, w pracy siedzę. Nie. Chodzi bardziej o takie rozmowy typu, no i co teraz z tym zrobimy? Wiecie, najczęściej te rozmowy ze samym sobą, ja zauważyłem to w swoim życiu i muszę nad tym pracować, że one są bardzo często negatywne. Są pewne bojaźni, są pewne stresu, są pewne takich ciężkich rozmów. To są ciężkie rozmowy, często owiane takim ciężką atmosferą. Ale ja wierzę, że my możemy być tymi, którzy zachęcamy samych siebie w tych rozmowach. Kiedy przychodzą ciężkie sytuacje finansowe, wtedy pojawia się mnóstwo myśli w głowie, jak ja sobie z tym poradzę, jak ja to ogarnę, jak ja za to zapłacę, ale możesz przyjść i zmotywować swoje myśli. Wiecie, czytamy w Koryntian, 2 Koryntem, 10 rozdziale, 2 wersety, 3 i 4. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary. Co to jest warownia? To jest inaczej taka twierdza. A w twierdzach w dawnych czasach bardzo często były umieszczane więzienia. I często takie twierdze w naszych głowach, takie warownie w naszych myślach, to właśnie więżą te negatywne słowa, te negatywne rzeczy, które gdzieś ktoś wypowiedział w twoim kierunku. Może jakieś zranienie? Może jakaś nadwrażliwość? Wiecie, ja jestem człowiekiem, który jest ultra wrażliwy. Jeśli chcecie znaleźć osobę, którą łatwo urazić, here I am. Oczywiście się staram, nad tym pracuję i myślę, że już mi lepiej idzie, ale to jest coś, z czym muszę walczyć. To jest taki więzień w tej warowni, ten wrażliwy Olek, który nie może się wydostać i tej wrażliwości nie użyć pozytywnie. Ale często jest to obrażanie się, jest to przyjmowanie słów, nawet często pozytywnych, negatywnie. Ale prawda jest taka, że my mamy moc dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, żeby przyjść do tej warowni, żeby przyjść do tej twierdzy, przyjść do tego więzienia i otworzyć drzwi więzienia, zerwać łańcuchy i uwolnić te myśli i przynieść myśli pozytywne, przynieść słowa pozytywne, słowa zachęty i każdy z nas ma tą moc i możemy to dzisiaj wprowadzić w naszym życiu, do siebie, do innych ludzi. I to jest to, do czego Bóg nas zachęca dzisiaj. Kochani, będziemy już kończyć, ale chcę, żebyśmy zapamiętali te rzeczy, że możemy zachęcać codziennie i żebyśmy zachęcali codziennie, żebyśmy zachęcali przy innych, żebyśmy zauważali ludzi, którzy często nie są widoczni na scenie, którzy może nie widać, że robią jakieś niesamowite rzeczy, a także możemy zachęcać samego siebie. To jest niezwykle potężne, amen. I może jesteś dzisiaj osobą, która słucha tego wszystkiego i mówi: ej, spoko. Spoko mówisz. Słowa zachęty są ważne. Motywowanie innych jest ważne. Ale ja nie znam tej mocy Ducha Świętego, nie znam tej mocy Boga w moim życiu, która pozwala mi uwalniać to życie. Chcę ci powiedzieć, dzisiaj możesz tej mocy doświadczyć. Dzisiaj możesz tej motywacji, tego ponadnaturalnego procesu Ducha Świętego doświadczyć. Ale to zależy od nas, czy będziemy to przyjmować, czy nie.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.